Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w herbacie o mieszkaniach serwowanych hurtowo, czyli rozmowa z Moniką Milewską, autorką książki Latawiec z betonu, a w warstwie muzycznej hurt. Ile razy byłaś, Moniko Milewska, w falowcu?
Myślę, że mogę to policzyć na palcach jednej ręki.
Tylko tyle razy?
Tylko tyle, mimo że mieszkam takie dobre kilkadziesiąt metrów. Tak, mieszkam w tak zwanych bloczkach. Bardzo lubię określenie mojego kolegi, który nazywa je czworakami. Wielka płyta. Zdecydowanie wielka płyta.
I lubisz mieszkać w wielkiej płycie? Bo napisałaś książkę, Latawiec z betonu, rzecz o falowcu. Jednym z największych budynków w Europie. Można się poszczycić, proszę bardzo.
Myślę, że wolałabym mieszkać w pięknym dworku. Wielka płyta to nie jest to, co byłoby zgodne do końca z moją naturą.
Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi.
W zasadzie falowiec się zalicza do tej niezwykłej architektury, którą czasami kocham, a czasami jej nienawidzę.
To za co kochasz?
Za co kocham
za
właśnie...
Rozmiar? Rozmiar ma znaczenie. Tak. Mówię zaraz Monika Milewska.
Tak. No, jest to pewien rodzaj gigantomanii. Fantastyczny. Ja zresztą często przygotowuję wykłady dla moich studentów właśnie o takich różnych gigantycznych budowlach, jak Dom Ludu na przykład, Casa Popolu Roi. Jeśli dobrze wymawiam to po rumuńsku... czyli bukaresztański, wielki, wielki zamek Draculescu, Nicolae Ceaușescu, który dla niepoznaki nosił nazwę Domu Ludu. I ten wielokrotnie przekraczający gabaryty piramidy Cheopsa, bo tak się chwalą Rumuni, budynek, no jest też dla mnie budynkiem w pewnym sensie kultowym. Jakżeż nie mógł stać się kultowy falowiec, w którego cieniu mieszka.
Falowiec to też takie miejsce, w którym straszy?
Są różne legendy miejskie, które go taką czarną sławą spowijają. Mówi się na przykład o tych niezliczonych samobójstwach, które no, ludzie decydują się popełniać właśnie w tym niezwykłym miejscu. I teraz tak naprawdę nie wiem.
Sprawdzałaś naukowo, jak to jest?
Tak. No,
ile w tym prawdy?
No, trzeba by było to zbadać statystycznie, a podobno statystyki są utajnione. To też jedna z legend miejskich. Mam nadzieję, że tylko legenda miejska. Wszystko, co złe, przypisuje się falowcowi. Pewnie dlatego, że jest najbardziej widoczny.
A może dlatego, że on jakoś tak nie nastraja optymistycznie. Młodzi ludzie powiedzieliby, dołuje. Chociaż góruje.
Tak, góruje tak nie za bardzo, bo to zaledwie 11 kondygnacji. Wokół pobudowano już znacznie wyższe domy.
No, ale 860
ale,
metrów
jak
długości.
Jak to powiedzieć, długuje?
Dłuży nam się
dłuży,
czasami.
Dłuży, tak. O, właśnie to lepsze słowo. Dłuży się.
Ale nie szerzy, bo tam szerokości ma zaledwie 13 metrów.
Tak. To jest rzeczywiście, on jest wąziutki w biodrach, więc nie... Nie przesadzajmy z tą gigantomanią, ale to jest budynek, który przypomina na przykład węża. I to już jest dla mnie niepokojące.
Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben,
Na to nigdy nie zwróciłem uwagi. Bardziej zwracałem uwagę zawsze na bezosobowość. Taką pustkę na klatkach.
A,
i szarość
pustkę ludzką.
I szarość tych klatek.
Bo bezosobowość, tak sobie pomyślałam, że dla mnie on ma osobowość. Tak, więc falowiec mi jest znany głównie z opowieści z różnych tekstów, od których pulsuje wręcz internet. Pracując nad książką, no, dokonałam takiej kwerendy, naukowej kwerendy, tak, albo dziennikarskiej kwerendy, ale właśnie przerzucając kolejne strony internetu.
Sprawę dokumentowałaś, tak?
Tak, sprawę starałam się jak najbardziej udokumentować. Różne dziwne rzeczy tam się pojawiają, które rzeczywiście w tym internecie znalazłam. Jest na przykład karaluch, którym dziecko bawi się jak karoserią maluteńkiego samochodu. Taka czarna karoseria.
Jaki ładny obrazek.
Jaki ładny obrazek, oczywiście musiałam go przenieść do książki. Pojawia się wiadomość o tym, że są takie klatki, gdzie już żyją głównie panie po 90. I to też wykorzystałam. Rzeczywiście jest u mnie taka klatka, w której tylko no, same seniorki jakoś sobie radzą z przestrzenią, z pamięcią przede wszystkim.
Bo to jest tam jakiś problem, tak, że falowiec czy przymorze, teraz już chyba nie, ale to osiedle wymierało.
Tak, podobno w latach 90. Zaczęło wymierać, mówiono o wyburzeniu tego i to wyburzeniu
no,
takim celowym.
A mieszkańcy ludzie zaczęli stamtąd uciekać.
Tak, i całe Przymorze w zasadzie zaczęło się raptownie starzeć. Ja nie wiem, czy ten proces został do końca powstrzymany, bo jednak ciągle jest u nas więcej pogrzebów niż chrztów. Nie tylko
to mówisz o swoim roku, tak?
Nie, ja mówię o całej skali, o skali parafii na przykład, bo tam te statystyki otrzymuję co tydzień, więc zdecydowanie więcej osób jednak umiera. To jest wymierająca dzielnica, ale być może też to jest proces sekularyzacji, że coraz mniej też mamy chrztów, ale no jednak jak się chodzi tymi uliczkami Przymorza, to jednak dominują wciąż seniorzy, czyli wydawałoby się, że to jest osiedle trochę schyłkowe, no ale...
Jeżeli już tak, ty wiesz, jak wygląda Boże Ciało na Przymorzu?
Tak się zastanawiam, chyba nie ma żadnej procesji wokół falowca. Są procesje wokół tych właśnie bloczków tak zwanych, czyli tych czteropiętrowców.
To takie ciekawe połączenie dwóch światów.
Tak, tak.
Tradycyjnej religijności z tą wielką płytą.
Albo też w okresie Wielkiego Postu. Drogi krzyżowe wśród bloków. Wśród tego wielkiego blokowiska, co czasami daje w zasadzie taki bardzo prawdziwy efekt, bo w Jerozolimie też to przecież tak było, że byli przekupnie, były osoby zupełnie niezainteresowane drogą krzyżową, tą pierwszą, ja mówię o tym prawzorcu. Byli ci, którzy się naśmiewali, którzy przeszkadzali, na pewno takie osoby były i tutaj też takie są. Rzeczywiście uczestniczyłam kiedyś w takiej drodze krzyżowej, która była no, w pewnym stopniu bojkotowana przez mieszkańców tych czteropiętrowych bloków. I którzy nastawiali bardzo głośną muzykę albo śmiali się z wysokości swoich okien, obserwując to, co się dzieje u ich podnóża. Więc...
Dla mnie to ciekawy temat. Do następnej książki może napiszesz, tak? Ołtarz na Biedronce. Bardziej brzmi.
Zobaczymy. Jeszcze nie mam pomysłu na następną powieść, więc zbieram różne propozycje.
Dzisiaj w herbacie o mieszkaniach serwowanych hurtowo, czyli rozmowa z Moniką Milewską, autorką książki Latawiec z betonu, a w warstwie muzycznej hurt.
Latawiec z betonu to jest historia falowca, na którą spoglądasz przez pryzmat pana inżyniera, który ten falowiec zbudował.
Tak, który go w ogóle wymyślił, a ja wymyśliłam jego.
No samą tę ideę to właściwie wymyślili Francuzi.
Tak, Le Corbusier, który stworzył swoją jednostkę marsylską.
Dokładnie powiedziałaś, to ty znasz francuski.
No dzięki, tak, tam dzięki różnym instytucjom, tak, między innymi dzięki rządowi francuskiemu. Ten francuski poznałam na miejscu, chodziłam na studia w Paryżu przez rok i też wielokrotnie tam wracałam, więc byłam w jednostce marsylskiej. Byłam w jednostce marsylskiej, ale nie w Marsylii, tylko w Paryżu, bo ona jest odtworzona w Muzeum Architektury, więc mogłam sobie pochodzić po wnętrzach tejże zunifikowanej jednostki, właśnie jednostki mieszkalnej, która została zaprojektowana nie tylko jako blok, nie tylko z zewnątrz, ale również każde mieszkanie zostało wymyślone przez architekta, stworzone na ludzką miarę, jak się dowiadujemy, na ludzką miarę, ponieważ miarą tej jednostki i wszystkich elementów, które w niej występują, był tak zwany modulor. Modulor to była taka sylwetka człowieka z odpowiednimi wymiarami, z proporcjami, które nam się musiały
wskazać. Jeśli jesteś antropologiem, to ty właściwie powinnaś wiedzieć, czego człowiek potrzebuje do życia. Być może tego człowieka rzeczywiście można pomierzyć.
Mhm. Na pewno nie jest to, czego ja potrzebuję do
życia. Sprawdzić, jakie ma potrzeby.
Mhm. Dla mnie te wnętrza były dość przerażające, bo były bardzo bezosobowe. Może wygodne, może tam wszystko się zgadzało z wymiarami człowieka, ale już niedostosowane zupełnie do mnie. Tam nie było miejsca na osobowość człowieka. I też powstawały bardzo dziwne przestrzenie. Na przykład pokój można było zasunąć, pokój dziecięcy, i powstawały dwa pokoje dziecięce, ale każdy wyglądał jak, nie wiem, przedział kolejowy, jak coś takiego bardzo obcego, bardzo, bardzo mało oswojonego, bardzo podłużnego. My nie lubimy dziwnych kształtów mieszkań. Tak jak we Francji miałam taki epizod z akademikiem paryskim, który też został zaprojektowany przez najnowszych architektów. To było to bardzo dawno, aż wstyd się przyznać, 96 bodajże rok, tak, 96 rok, kiedy wylądowałam nagle w tym akademiku na przedmieściach Paryża, na peryferyku, czyli takiej obwodnicy Paryża. I ten dom był właśnie oddany do użytku, ten akademik był oddany do użytku i ten dom był okrągły. Ten dom był okrągły i miał tak, albo przestrzenie półokrągłe, to były te lepsze pokoje, czasami z łazienką na przykład po środku. Przedziwna architektura, krążyło się wokół własnego pokoju, a ja dostałam mniejszy pokoik i on miał same kąty ostre i miał koje zamiast łóżek i jeszcze jakąś taki rodzaj mini kajuty, czyli toalety. Przedziwne, naprawdę przedziwne to było. Ja się tak wystraszyłam tej architektury, tych kątów ostrych, bo chyba to było to, co mi najbardziej tam przeszkadzało. Tego peryferyka też, bo to były niebezpieczne dzielnice. Pierwszego dnia od razu mnie okradziono. Wyniosłam się do centrum Paryża. Mieszkałam tam w dużo gorszym standardzie, ale w starej XIX-wiecznej architekturze i tam potrafiłam się odnaleźć.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Falowiec jest mniej więcej moim rówieśnikiem, czy ja jestem rówieśniczką Falowca.
A jest fajnie, do morza niedaleko, do parku Rygana niedaleko.
Tak, tak, tak. Tutaj ze względów takich przyrodniczych to jest rzeczywiście niezwykłe miejsce na ziemi. Park Rygana jest jednym z najpiękniejszych parków w Polsce na pewno.
Wiesz, tuż obok, niedaleko są budowane tak samo duże albo równie potężne wieże, osiedla Wiatr na przykład. Jeszcze więcej pięter.
Często sobie ludzie zadają pytanie, jak te domy będą wyglądać za lat 20. To jest też ten pewien niepokój. Czy dalej będziemy uważać, że one są tak niezwykle nowoczesne i wspaniałe? Tak jak o Falowcu myślano na początku, że jest to fantastyczna, nowoczesna architektura. Ciekawe też, jak wygląda ten mój akademik po 20 latach, ten paryski na peryferyku. Czy on też się nie zestarzał nieco?
No, wszystko się starzeje.
Tak, ale to też pytanie, czy jak się starzeje, czy się starzeje
pięknie. Albo można starzeć się pogodnie też.
Tak,
pięknie.
Pogodnie, pięknie. Te dworki na przykład już tutaj przywoływane, czy jakieś pałacyki, one starzeją się zwykle pięknie. Nawet kiedy popadają w ruinę,
dlaczego coś wytrzymuje tak zwaną próbę czasu, a coś innego zupełnie, ale to wcale nie. Bywa modne i z młodością ten sens przemija.
Mhm. Czy falowiec znowu będzie, jak to czasami mówisz, hipsterski, tak?
Czy będzie... Właśnie mówiłem o tym w naszej prywatnej już rozmowie, że Falowiec stał się takim miejscem hipsterskim, chętnie wspominanym, być może nawet odwiedzanym. Są organizowane, nie do naszego Falowca, ale w Krakowie są organizowane takie wycieczki dla zagranicznych turystów do mieszkań z wielkiej płyty. Tam można podjechać sobie Wartburgiem albo...
Zwiedzić takie mieszkanie z lat 70. Tak. Tak, i rzeczywiście one są bardzo kosztowne, bo to ceny tylko w euro są podawane. Czy takie wycieczki niedługo będą dotyczyć czy Falowca? Myślę, że tak. Myślę, że turystyka się rozwija w tym kierunku. Już teraz na trasie przejazdu z Gdańska, ze Starego Gdańska do Sopotu na przykład. Wybiera się taką drogę, żeby przejechać obok falowca. Niemiecka wycieczka wygląda z swojego luksusowego autokaru i pstryka zdjęcia. O takich wycieczkach słyszałam od dawna. Ale czy będą na przykład, to jest to trochę utrudnione w dzisiejszych czasach, jakieś takie wycieczki galeriami falowca, bo to by było rzeczywiście takie bliskie obcowanie z architekturą.
To ty jesteś pisarką przewidującą, wyprzedzającą trendy.
No nie wiem, może obserwującą trendy, bo myślę, że te trendy już gdzieś się zawiązują, że coś już słychać. Ja tam piszę o tym, że w obecnej epoce bardzo modne są kawalerki 12-metrowe w Warszawie i ja o tym słyszałam, to ja tego nie wymyśliłam. Ten trend już kilka lat temu się pojawił.
Bo w falowcu są 17-metrowe.
17, to są olbrzymie już kawalerki, tak.
No, można tam pohulać, imprezę zrobić, że ho-ho.
Na hulajnogach na przykład.
Na przykład pohulać. Na hulajnogach, bo dlaczego nie? A wiesz, ja wczoraj o hulajnogach rozmawiałem. Jest takie studenckie koło, Hulaj Urban Squad, oni tak się nazywają. I oni jeżdżą po dużych miastach, śladami modernizmu i jeżdżą na przykład do Berlina. Na hulajnogach zwiedzają miasto, bo to jest najłatwiej, najprościej.
Czyli
można przejechać sobie metrem, a z tego metra wychodząc, wiesz, do metra hulajnoga wejdzie. Z rowerem jest problem, bo hulajnoga można złożyć.
Nie, to jest wspaniały patent na falowiec, bo te hulajnogi idealnie się nadają do hulania po galeriach.
A przede wszystkim to po galeriach hula wiatr. Ty też o tym piszesz. Piszesz o falowcu jako o budynku, budowli, miejscu, które robi wiatr.
Jest taką maszynką do wiatru. Nie tylko maszyną do mieszkania, jak to wymyślał sobie Le Corbusier, ale też maszyną do wytwarzania wiatru. Trochę teatralnie to zabrzmiało.
On tam rzeczywiście hula po tych galeriach. To potrafi być mocno natrętny. Potrafi gwizdać i gwizdać.
Ale on też gwizdże w moim bloku i to z winy falowca, bo ten wiatr jest właśnie wytwarzany przez falowiec i szaleje w okolicach moich okien. I hula przede wszystkim w przejściach. Przejście przez falowiec jest też takim przejściem przez własne życie, czy przebiegnięciem, bo akcja rozgrywa się w ciągu 16 dni i ten mój bohater, inżynier, musi w te 16 dni pokonać 40 lat. 40 lat historii Polski, 40 lat historii falowca, 40 lat historii Przymorza, Gdańska. Dojrzewa, starzeje się i ma na to tylko 16 dni. Musi też poznać swoje wady, poznać wady swojego dzieła, poznać błędy, które popełnił, odpokutować trochę za te błędy, zrozumieć je przede wszystkim, stać się innym człowiekiem.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.